Dzisiaj chcę mówić o pewnej bardzo ważnej rzeczy dla naszego życia, dla każdego z was. Bez względu też, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, czy chodzisz do jakiegoś kościoła, czy nie chodzisz, czy masz tą, czy inną przynależność religijną, czy denominacyjną. To jest taka jedna rzecz, której każdy z nas potrzebuje. Oczywiście wiecie, o czym mówię. Pieniędzy. Tak ktoś pomoże, bo no pieniędzy wszyscy potrzebujemy, bo za wszystko trzeba płacić. Ale dzisiaj chcę mówić o czymś, za co możesz nabyć coś z nieba. Ale nie da się tego nabyć tu na ziemi. Ale nabyć możesz coś z nieba. I bez względu na to, ile masz lat, jak długo jesteś wierzący, w jakim miejscu jesteś, to jest ta jedna rzecz, której jestem przekonany, że każdy z nas potrzebuje w życiu. Pismo Święte mówi, że bez niej nie możesz być zbawiony. Bez niej nie możesz się podobać Bogu. A nawet nie możesz bez niej się modlić. Czy wiecie, co ona myśli? Tak, to już było powiedziane. Wiara. Właśnie chcę mówić dzisiaj o wierze, ale chcę mówić o tajemnicy albo o sekrecie wielkiej wiary. Dlaczego powiedziałem tajemnicy? Bo gdyby to było takie oczywiste i proste, to wszyscy mieliby wielką wiarę. Jednak nie wszyscy mają wielką wiarę, bo z wiarą łączą się pewne duchowe prawdy albo prawa, które można nazwać tajemnicami wiary. A więc będę dzisiaj mówił o tajemnicy wielkiej wiary. Gdy patrzymy na Boże Słowo, ale również na życie, to możemy stwierdzić, że niewiele jest rzeczy na tym świecie, które mają tak ogromne znaczenie w naszym życiu jak wiara. Kiedy czytasz list do Hebrajczyków, w którym jest rozdział o wierze. Cały jeden rozdział jest o wierze, ale to jest oczywiście, wiecie, że to jest Hebrajczyków 11 rozdział. To w tym rozdziale 11 20 razy powtarza się przez wiarę albo dzięki wierze, przez wiarę, dzięki wierze. I tam są wymienieni różni ludzie, których możemy nazwać bohaterami wiary, ludźmi wiary, o których Biblia mówi. I oni coś przez wiarę albo dzięki wierze otrzymali od Boga. Niektórzy doświadczali zmartwychwstania, niektórzy doświadczyli cudów, niektórzy przez wiarę wchodzili w dziedzictwo i w to wszystko, co Bóg dla nich przygotował. A więc przez wiarę otrzymujemy z nieba. Przez wiarę możemy coś przyjąć od Boga z nieba. I w tym Hebrajczyków w 11 rozdziale, pierwszy werset, jest definicja wiary. Pierwszy werset Hebrajczyków 11 rozdział, mamy tam definicję wiary. I jedno z tłumaczeń, to, które ja mam, to jest SNP, tam jest napisane, że wiara natomiast jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Nie wiem, czy zdążyliście to uchwycić. Mamy to wyświetlone? Zapomniałem to wysłać do wyświetlenia. A więc otwórzcie sobie Biblię. Na tym fragmencie, Hebrajczyków 11 rozdział. Jeśli ktoś ma w telefonie, otwórz w telefonie. Jeśli masz papierową, ona jest bardziej święta, otwórz papierową. A więc zawsze lepiej jest tej papierowej. Więc przez chwilę zatrzymajmy się na tym wersecie. Jeżeli wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, to znaczy, że wiara ma gdzieś początek i słowo tu mówi, że ona musi być związana jakoś z nadzieją, a nadzieja dotyczy przyszłości. Ale nadzieja, ona jest takim jakby marzeniem o przyszłości, a wiara sprowadza przyszłość do rzeczywistości, do teraźniejszości. To znaczy, że wiara sprawia, że to, co do czego masz nadzieję, to zaczyna się dziać i jest widoczne w twoim życiu. To jest niesamowite. I inne tłumaczenie mówi, że wiara jest substancją, czyli pewnością jasno określonych rzeczy, których się spodziewasz. Też jest bardzo ciekawe to stwierdzenie. Wiara jest substancją. Jeżeli mówimy o czymś, że coś jest substancją, to jest to jakaś materia. Ale kiedy mówimy ludziom o materii, która jest niewidzialna, to wielu ludzi mówią, wiesz co, jeżeli coś jest niewidzialne, jeżeli nie mogę tego dotknąć, to nie mogę tego mieć. Ale Bóg mówi tak, że wiara jest czymś, co jest niematerialne, ale w pewnym sensie jest tym, co sprawia, że niematerialne rzeczy się materializują w twoim życiu. Stają się rzeczywiste. Jest czymś duchowym. Więc jedną rzeczą jest zdobyć taką wiarę, a drugą rzeczą jest utrzymać ją do czasu uzyskania odpowiedzi albo zmaterializowania tego, co do czego masz nadzieję. Jeszcze raz to powiem, bo to jest ważne. Jedną rzeczą jest uzyskać wiarę, zdobyć ją, ale drugą rzeczą jest utrzymać tą wiarę. Bo pomiędzy tym momentem, gdy zaczynasz coś wierzyć, a tym momentem, gdy zaczynasz to przyjmować, jest czas. I wielu z nas jest pokonanych w tym okresie czasu i upadamy albo tracimy wiarę. Nie wiem, czy wiecie, że Bóg powiedział Abrahamowi, dam ci syna. I on czekał, wtedy miał 75 lat. Żona jego była 10 lat młodsza. Czas płynął, czas płynął, czas płynął, a tu nic. A on coraz starszy. No i wtedy próbował pomóc Panu Bogu. Do dzisiaj z powodu tego, że próbował Panu z Bogu, z Hagar, niewolnicą, wiecie, że dzisiaj mamy problemy, Izrael teraz ma wojnę z tego powodu. To przez Abrahama. Jakby co, żeby było wiadomo. Chociaż był taki czas, że wszyscy uważali, że to jest... A, dobra, nie będę o tym mówił, bo... List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Niektóre rzeczy będą wersety wyświetlane, a niektóre specjalnie niewyświetlane po to, żebyście mogli otworzyć swoje święte Biblię. Więc Rzymian 10:17 jest napisane. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. To akurat jest. Proszę zwróćcie uwagę, jest tutaj napisane, że wiara się zatem rodzi się. Powiedzcie ze mną, rodzi się. Czy ktoś z was przyszedł na ten świat w inny sposób niż przez urodzenie? Proszę podnieść rękę. Okej, dobra. Może złe pytanie. Czy ktoś został przyniesiony przez bociana? Może tak, w taki sposób. Jest ktoś taki? Myślę, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie tak samo przychodzimy na świat. W Chinach też tak samo. To znaczy, że podobnie z wiarą, w każdym kraju, w każdym narodzie wiara w życiu ludzi rodzi się tak samo. Więc jeżeli możesz powiedzieć tak, że znam człowieka w Afryce, który ma wielką wiarę, znam człowieka w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś mieszkał taki John G. Lake, Smith Wigglesworth. Słyszeliście o nich? To byli ludzie, którzy mieli wielką wiarę. Więc ich wiara zrodziła się dokładnie w taki sposób, jak się może zrodzić twoja wiara. Wiara, jak się rodzi? Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Ja jestem bardzo dociekliwy, kiedy studiuję Biblię i zawsze staram się sprawdzić, jakie to są greckie słowa. I tamto słowo dzięki przesłaniu to jest słowo akoes. Akoes. I tak zapomnijcie, ja też zapomnę. Nieważne. Więc spróbujemy teraz zobaczyć, jak to dokładnie w Grece brzmi, to ten fragment. A zatem wiara jest ze... Akos. I tutaj mamy różne tłumaczenia w różnych Bibliach i jedno z tłumaczeń mówi, a wiara jest ze słuchania, ale jako, że słowo akos znaczy wieść, powiadomienie, słuch, to znaczy, że wiara jest przez słuch albo przez usłyszenie Boga. I to tłumaczenie dosłowne mówi tak. A zatem wiara jest ze słuchania, a zaś słuch przez wypowiedź Boga. Tłumaczenie dosłowne, takie interlinearne. Wiara jest przez słuch. Zastanawiałem się nad tym i stwierdziłem tak, że jeżeli Bóg mówi w jakiś sposób, to znaczy, że On mówi jakimś językiem, to ja muszę usłyszeć ten język Boga, aby mieć wiarę. Gdzie ja mam to usłyszeć? Czy ja mam to usłyszeć tu z fizycznymi uszami, czy może jakimiś innymi uszami muszę to usłyszeć? Wiecie, że Biblia mówi wyraźnie, że Duch Święty ma określony język, a więc Bóg mówi, używając języka Ducha Świętego. Zgodzicie się ze mną, że to jest język Ducha Świętego? Myślę, że przez szkołę ponadnaturalnej służby w niektórych z was ten język Ducha Świętego albo ten duchowy sług został odblokowany. Bo co chwilę słyszę, jak ludzie u nas w kościele mówią, miałem coś, zobaczyłem, miałem wizję, miałem jakiś obraz. Wczoraj słyszałem o pewnych obrazach, dzisiaj słyszałem, przedwczoraj słyszałem, dzisiaj Asia też mówiła o pewnych obrazach, które przychodzą do Boga. To jest język Ducha Świętego. Biblia mówi, że językiem Ducha Świętego będą wizje, będą sny, marzenia, proroctwa, jakieś obrazy, które Bóg będzie dawał. To jest język Ducha Świętego. Inaczej, jeszcze Słowo Boże to też język Ducha Świętego. Czytasz i nagle Słowo się, Duch Święty ożywia, tak, nagle jakieś słowo przemawia do ciebie niesamowicie. Czyja to książka? Proszę? Twoja? Ale ja o tym mówię, co Mariusz ma w ręku. Tak. Mówię o czwartym wymiarze. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy, ludzie, żyjemy w trzech wymiarach. Pierwszy wymiar to jest linia. Jest punkt jeden, punkt drugi, łączysz to jest pierwszy wymiar. Potem, jeśli te równoległe są linie, to pojawia się płaszczyzna. Potem, kiedy pojawiają się poziomy, to zaczynamy to łączyć płaszczyznę z pionem i nagle pojawia się przestrzeń. Ale Bóg nie żyje w trzech wymiarach. Bóg żyje w czwartym wymiarze. I to jest ponadnaturalny wymiar, wymiar Ducha Świętego, w którym wszystko jest możliwe. W Bożym wymiarze wszystko jest możliwe. Bo u Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. On może wszystko. Czyli w czwartym wymiarze, tam gdzie funkcjonuje Bóg, gdzie żyje Bóg, są rzeczy możliwe, są cuda. Tam jest wszystko możliwe. I teraz, jeżeli nie ściągniemy czwartego wymiaru do trzeciego wymiaru albo nie połączymy się z czwartym wymiarem, to dla nas wiele rzeczy będzie niemożliwych. Ale kiedy uda się połączyć trzeci wymiar z czwartym wymiarem albo czwarty wymiar, będzie inwazja czwartego wymiaru na trzeci wymiar do twojego życia, to rzeczy niemożliwe stają się możliwe. I niektórzy z nas, wielu z nas doświadczyło niemożliwych rzeczy, bo była inwazja czwartego wymiaru w twój wymiar twojego życia, trzeciego wymiaru. Ale chciałbym, żeby to było częściej. I to jest możliwe. A więc jeśli chcesz mieć wiarę, potrzebujesz usłyszeć język Ducha Świętego, usłyszeć od Boga. Znacie ten fragment w Biblii, i już w sumie o tym mówiłem, który mówi o tym, jak Bóg mówił do Abrahama. Abraham jest nazwany ojcem wiary. I ciekawe jest to, że Bóg mówi o Abrahamie jako o ojcu wiary w czasie, kiedy nie było jeszcze Biblii. W tym czasie nie było jeszcze Pisma Świętego, nie było jeszcze Ksiąg Mojżeszowych, bo jeszcze Mojżesz się nie urodził. A więc Bóg mówił do niego w inny sposób niż przez Biblię. Bóg musiał do niego mówić, używając języka Ducha Świętego. Wizji, wyobrażeń, jakichś obrazów. A więc jako, że chciał zbudzić w nim wiarę, aby dać mu syna, by on stał się ojcem wielu narodów, czyli aby przestał być Abramem, ale stał się Abrahamem, pokazał mu gwiazdy. I mówi, patrz na gwiazdy. Możesz je policzyć? Zaczął liczyć. 1, 2, 3, 4. Nie da się. Mówi, tyle będzie twojego potomstwa. A jako, że w tym czasie nie było Facebooka, Instagramu, YouTube'a, telewizji, to codziennie on patrzył na te gwiazdy. Codziennie. I dzięki Bogu, że nie było Facebooka, Instagramu, YouTube'a, telewizji tego i tamtego, bo gdyby to było, to prawdopodobnie ta wiara byłaby zgaszona przez te rzeczy. Ale jako, że nie miał na co innego patrzeć, patrzył tylko na obraz Boga, to spowodowało w nim pewien obraz i on uwierzył w ten obraz, w jego wyobraźnia została zmieniona, uświęcona i namaszczona i rzeczy, które Bóg zrodził w jego wyobraźni, inaczej mówiąc gdzieś w jego duchu, one się wydarzyły, one się zamanifestowały i w końcu dokonał się cud. Wprawdzie musiał 25 lat na to poczekać, ale to się stało wtedy, kiedy Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, mimo że oglądał swoje obumarłe ciało i patrzył na łono Sary, które też było obumarłe. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Jeszcze raz. Wbrew nadziei, jednak żywił nadzieję. Skąd ta nadzieja w nim była? Z powodu gwiazd. Bo gapił się ciągle na gwiazdy. I uwierzył Bogu. To był język Ducha Świętego. Bóg do niego mówił. Czasami Bóg do was mówi coś i daje ci obietnicę. Wiesz, że w Biblii jest ponad 7 tysięcy obietnic. i przychodzi jakaś obietnica od Boga, czasami to może być słowo prorocze, czasami może być to wizja, sen. Bóg do ciebie coś chciał powiedzieć, chciał coś, w coś cię wprowadzić, coś ci dać. Ale ty zamiast pielęgnować to, jak Abraham, po prostu patrzeć się, rozwijać w swoją duchową, uświęconą wyobraźnię, to pozwoliłeś, że to zostało zgaszone przez różne nauczanie z YouTube'a, przez różne czytanie artykułów. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie uzdrowienia, to bardzo łatwo jest gasić te rzeczy. Jest tak wiele różnej treści, która neutralizuje wiarę. Wtedy Bóg nie może dać ci, mimo że On pragnie cię uzdrowić, ale On nie może tego zrobić. To jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli, w jaki sposób Abraham zyskał wiarę, a potem jak ją utrzymał. Bo te rzeczy, które były w życiu Abrahama, są pewnym wzorcem dla nas. Okej. Okay. Więc aby posiąść wiarę, potrzebujemy zrozumieć, w jaki sposób ta wiara się rodzi. Mówiłem wam o tym, tak, że wiara rodzi się przez... Ale ten słuch nie tu, tylko gdzieś tu, gdzieś w środku. I tutaj, gdybyśmy zadali sobie teraz tak gdybyśmy się chcieli wgłębić trochę bardziej jeszcze w ten temat, to trzeba by zadać sobie pytanie, w którym miejscu ten słuch musi być uzdrowiony? Albo inaczej, co jest takim łonem dla twojego ducha, w którym się rodzi wiara? Bo wiecie, że my wszyscy, mówiłem o tym, że my się urodziliśmy w ten sam sposób, w łonie mamy. Tak? Jest ktoś, kto inaczej? W łonie mamy, tam się rodzimy, w łonie mamy. A więc co jest łonem ducha, w którym rodzi się wiara? I tu jest odpowiedź, i to jest, ja osobiście uważam, że to jest absolutnie rewolucja, to jest objawienie. Nie wszyscy otrzymują to objawienie, ale ci, którzy otrzymują, wchodzą na zupełnie inny poziom wiary, wchodzą na wyższy poziom wiary, zaczynają oglądać rzeczy, które powinniśmy nazwać wymiar Królestwa Bożego. I to jest wyobraźnia. Powiedzcie ze mną głośno. Wyobraźnia. Dlatego poproszę jeszcze raz, żeby tą książkę na chwileczkę podał mi Mariusz. Dawid Jongiczo, pastor największego kościoła na świecie. Nigdy nikt nie zbudował większego kościoła jak Dawid Jongiczo. Otrzymał od Boga objawienie czwartego wymiaru i powiedział im, pisze o tym w tej książce, że łonem ducha, w którym rodzi się wiara, jest wyobraźnia. I myślę, że niewiele o tym się głosi w Kościele. Zauważyliście? Więcej. Ja w zasadzie przez wszystkie lata nie głosiłem o tym. Ale Bóg zaczyna w różny sposób, z różnych miejsc przychodzą do mnie myśli związane z wyobraźnią. Zacząłem ten temat badać i oto dzielę się niektórymi rzeczami. A więc wyobraźnia jest czymś, co umieścił nas Bóg w momencie, kiedy nas stwarzał. Bo nie wiem, czy wiecie, że każdy z nas jest stworzony na podobieństwo i obraz Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. To słowo obraz czasami jest tłumaczone jako wyobrażenie Boga. Czyli Bóg stworzył nas na obraz Boga. Jesteśmy stworzeni na wyobrażenie Boga. I wtedy Bóg powiedział, że stworzył jako mężczyznę i kobietę. I tutaj pojawia się jedna wielka tajemnica wiary. To znaczy, że wyobraźnię ma i kobieta, i mężczyzna. Wow! Wow! Jakie niesamowite objawienie, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają wyobraźnię. Niesamowite! To jest niesamowite. To znaczy, że kobiety mogą mieć wielką wiarę i mężczyźni mogą mieć wielką wiarę. Wow! Patrzcie, to powinno w ogóle chodzić po internecie, że coś takiego odkryli tutaj w Częstochowie. Poczekajcie, ja wiem, że się śmiejecie, ale teraz do czegoś będę prowadził, do czegoś dążę. Więc Bóg umieszcza wyobraźnię w nas, aby coś czynić przez nas. Aby móc czegoś dokonywać przez kobiety i przez mężczyzn. Czyli nie ma różnicy w ogóle. Bo zarówno mężczyzna, jak i kobieta jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Czyli Bóg dał nam wyobraźnię i źródłem wyobraźni jest Bóg. Ale co zrobiliśmy z tą wyobraźnią? Jeżeli my wszyscy jesteśmy na Jego wyobrażenie stworzeni, a Bóg stwarzając ziemię i zwierzęta i wszystko używał wyobraźni. Na przykład wyobraził sobie zwierzę, które będzie miało dłuższą szyję niż wszystkie inne i nazwał ją hipopotam. Nie, żyrafa, oczywiście żyrafa. Ale jakąś Bóg ma niesamowitą wyobraźnię, że On stwarza tyle różnych dziwnych zwierząt. Ja czasami patrzę na te różne programy w telewizji o zwierzętach i mówię, wow, ale Bóg miał pomysł stwarzając to śmieszne zwierzę. Więc Bóg ma wyobraźnię, stworzył różne zwierzęta, a potem zaczął stwarzać ludzi i teraz każdy człowiek ma inne linie papilarne. Podobno trochę inaczej wygląda każde oko. Każdy płatek śniegu też inaczej wygląda. Bóg stwarzał to wszystko, on ma niesamowitą wyobraźnię. On to wszystko stworzył. On stworzył Maćka Franków na przykład. Miał wyobraźnię i Kamila też stworzył, użył też wyobraźni. A potem zaczął, na przykład wcześniej jeszcze stwarzał psy. I na przykład ja zauważyłem, że kiedy stworzył Bordera Collie, to go stworzył inaczej niż Cone Carso. I kiedy myśleliśmy o tym, żeby kupić Cone Carso, taki wielki pies, wygląda jak morderca, taki po prostu pies morderca. No tak wielki taki jest, pysk ma taki szeroki. I teraz w tej Bożej wyobraźni on go inaczej ukształtował, Bordera niż Cone Carso. Bóg ciebie stworzył inaczej, inaczej cię ukształtował. Ale jest, wiesz, niesamowita różnica między tymi wszystkimi zwierzątkami a człowiekiem. Bo zwierzęta mają duszę i mają ciało, ale nie mają ducha. A więc nie mogą się kontaktować z Bogiem i Bóg nie może dać im pewnej wyobraźni, którą może dać nam. Językiem, którym Bóg do ciebie mówi, jest wyobraźnia. Łonem ducha jest wyobraźnia, w której rodzi się twoja wiara. A więc Bóg daje nam wiarę. Ja zauważyłem, że mój border collie nie ma wiary. Ja codziennie się z nim modlę rano. Ona wstaje, po prostu przychodzi teraz do mnie rano i mi po prostu próbuje obudzić, żebyśmy szli na spacer. A ja mówię, Joy, modlitwa. I ja się modlę w takiej postaci. Mówię, Joy, modlitwa. I się modlę. I już próbuję uczyć ją klęczeć. Mówię, pokłon, Joy, pokłon, modlitwa. Więc ona potrafi się pokłonić, ale nie potrafi się jeszcze modlić. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nauczy. Wydaje mi się, że się nie nauczy. Joy, modlitwa. I po prostu ona nie potrafi się modlić. Bo nie została stworzona na obraz Boga i podobieństwo. Ty i ja zostaliśmy stworzeni na obraz Boga i podobieństwo. Bóg dał nam łono, którym jest duch i w tym łonie ducha umieszcza swoją ponadnaturalną, namaszczoną, uświęconą wyobraźnię, aby czynić cuda przez ciebie, aby dokonywać cuda w twoim życiu, aby niebo przynieść na ziemię. Dlatego modlimy się, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja i tak jak w niebie, tak i na ziemi. Amen. Halleluja. Jestem podekscytowany tym tematem. Halleluja. Poproszę ten budynek, tę ilustrację. Dzięki. Jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się nasz Kościół, ale zanim on tutaj powstał, on powstał wyobraźni. I musiałem, myślę, że to chodziło głównie o mnie, ja musiałem w moim łonie ducha począć coś, co Bóg chciał zrobić i to się zrodziło w moim łonie ducha jako wyobraźnia. I zanim to się zrodziło w rzeczywistości, to się zrodziło w mojej wyobraźni. A potem dopiero musiałem urodzić to, co już zostało poczęte w moim łonie, a moim łonem ducha jest wyobraźnia i dopiero wtedy mogłem mieć wiarę, aby to się stało. I jak tworzyliśmy to wszystko, stworzyliśmy wizualizację. Mieliśmy kilka koncepcji, ale w końcu powstała taka wizualizacja. Mamy ją tutaj też, dla tych, którzy chcieliby to zobaczyć w większym obrazie. To jest nasz budynek. Akurat on tutaj wygląda taki troszeczkę zaciśnięty, ale generalnie to jest to, co mam na tym zdjęciu. I później pojawiły się przeszkody, tak jak w życiu. Czyli Bóg dał nam wizję, inaczej mówiąc, stworzył w naszym, poczęta została w łonie ducha, pojawiła się wyobraźnia, która uwolniła wiarę, ale zanim ta wiara stała się rzeczywistością, to potrzebny był czas, i mieliśmy wiele przeszkód, ale gdyby nie wyobraźnia, nie siedziałbyś w tym miejscu. Pierw to musiało się zrodzić. I to wisiało na mojej ścianie. Ja gapiłem się na to, modliłem się, ja to patrzyłem na to, ja to widziałem. Tak samo teraz widzę dwupiętrowy albo nawet chyba trzypiętrowy, jeszcze dokładnie nie wiem, czy to będzie trzypiętrowy, czy dwupiętrowy parking, dwupoziomowy znaczy się. Dwupoziomowy. Myślę, że dwupoziomowy to będzie fajnie akurat, tak w sam raz. Ja to widzę. Coraz bardziej. Widzę tą nową salę. Widzę, jak będzie wyglądała scena. Widzę, gdzie będą ekrany, takie mniej więcej jak te, będą jeszcze po bokach. I ta sala będzie miała mniej więcej około 700, może 800 miejsc. Ale wiesz, to jest łatwo zobaczyć. Wiecie, co jest najtrudniej zobaczyć? Ludzi w tej sali uwielbiających Boga. A więc Bóg mówi, okej, dobra, to już złapałeś, to już zostało poczęte, a teraz będziemy napełniali tą salę ludźmi. Na trzy nabożeństwa. 800, 700 razy 3 to 2100. A więc Bóg zaczyna tworzyć coś w mojej wyobraźni i już nie budynki, bo łatwo jest zobaczyć budynek. Ale Bóg pokazuje mi tam ludzi, bo oni są ważniejsi niż budynki. I Bóg chce, abyśmy zobaczyli zgubionych ludzi, którzy nawracają się i oni muszą w łonie ducha, muszą się pojawić jako wyobraźnia, abyśmy potem mieli wiarę, by te rzeczy się stały. Nie wiem, czy w ogóle rozumiecie, co ja chcę w ogóle powiedzieć. Tak? Kto jest ze mną? Halleluja. A więc początkiem wielkiej wiary jest twoja wyobraźnia. I ja osobiście uważam, że wyobraźnia jest czymś bardzo duchowym i jest też biblijnym. Widzimy ją wiele razy. Jedna z takich miejsc, które mówi o wyobraźni, to chyba najpotężniejsze przesłanie, oprócz Abrahama, bo Abraham był ojcem wiary i jemu Bóg pokazywał, wiecie, ten próg ziemi, czyli ten piasek, oni tam po piasku chodzili, pokazywał mu gwiazdy, ale potem takim niesamowitym gościem był ktoś, kto się nazywał Jakub. I tam mamy dopiero lekcję, biblijną lekcję wyobraźni, która dokonała cudu. Myślę, że jak Bóg pozwoli i czas pozwoli, to jeszcze trochę wrócimy do Jakuba, ale chcę do niego dojść. Popatrzmy teraz przez chwilę. Co zrobiliśmy jako dorośli ludzie z naszą wyobraźnią? Czy ktoś z was miał większą wyobraźnię, jak był dzieckiem, a teraz może powiedzieć, mam trochę mniejszą wyobraźnię, kiedyś jak byłem dzieckiem, miałem większą. Miałem bogatszą wyobraźnię, teraz mam trochę mniej, bardziej ubogą wyobraźnię. Było tak to u kogoś z was? Kto z was miał bogatszą wyobraźnię, jak był dzieckiem? A w ogóle ktoś z was miał kiedyś wyobraźnię? Tak? Okej, dobra. Nie mówcie mi, że teraz macie większą wyobraźnię niż byliście dziećmi. Chociaż moja żona ma większą wyobraźnię, myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ma większą wyobraźnię teraz niż wtedy, kiedy była dzieckiem. Tak mi się wydaje. Szczególnie jak latamy samolotem. Wtedy wyobraźnia uruchomiona jest. Ale jak byliśmy dziećmi, to mogliśmy wziąć na przykład butelkę i nagle ta butelka mogła być samochodem. Ferrari. Taka szybka. A potem a teraz będzie samolot. Lecimy. A potem mówimy, okej, bawimy się w wojnę. I mogę być, może być pistolet. Skąd dzieci to mają? To się dzieje w wyobraźni. Bóg ich tak stworzył, żeby im się po prostu nie nudziło. Bo Bóg ich do czegoś prowadzi, żeby w końcu to zaczęli używać. I tak samo jest z nami. Bo nie jest po to, żeby nam się nie nudziło, ale żebyśmy tworzyli. Zmieniali świat. Macie telefony komórkowe? Każdy z was ma telefon komórkowy? Jak ja bym wam powiedział, jaki ja miałem telefon 20 lat temu, taki był cyferbrat, 20, może 30, to już chyba czas tak szybko płynie. Taki był cyferbrat, 30. Ja czekałem na mój telefon 10 lat, jak mi go podłączyli. 10 lat. W kolejce czekałem, bo oczekiwałem. A potem, jak miałem pierwszą komórkę, tak się cieszyłem. To taka była cegówka, prawie takiej wielkości jak to. A teraz, wiecie, my w komórkach możemy normalnie wszystko robić. Mamy tam komputer. W ogóle, żeby oglądać telewizor. Telewizja jest też w komórce. Wiecie, że telewizja jest w komórce? Telewizję można oglądać. Gdyby ktoś ci kiedyś powiedział 30 albo 40 lat temu, że to będzie możliwe, uwierzyłbyś mu? Ja bym mu nie uwierzył. Ale to, że to jest możliwe, to dlatego, że ktoś miał wyobraźnię. Ktoś sobie to wyobraził. Ktoś musiał sobie to wyobrazić. A samoloty na przykład. Ikar chyba pierwszy próbował latać, pamiętacie? Ikar. Poczaskał się, potem troszeczkę poobijał się, ale no, próbował, co nie? A wie, czyli Bóg dał człowiekowi takie wyobrażenie, że może być jak ptak, może latać, podać ponad ziemią, na przestworzach po prostu nieba, tak? Czy może latać? To jest wyobraźnia od Pana Boga. Ja osobiście uważam, że wierzący ludzie, którzy mają Ducha Świętego, mogą mieć najbogatszą, najbardziej niesamowitą wyobraźnię. Przez uświęcenie jej i przez namaszczenie Ducha Świętego. Więc narzędzie, które Bóg ci dał, abyś mógł znaleźć, to jest też narzędzie, które Bóg ci dał, abyś się mógł znaleźć w całkowicie odwrotnej sytuacji niż ta, w której jesteś obecnie. I nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Może to jest sytuacja, która wydaje się niemożliwa, ale Bóg mówi, może to stać się możliwe przez twoją wyobraźnię. Możesz być na przykład w trakcie rozwodu. I wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią, że to się skończy rozwodem. Ale ty modlisz się i nagle Bóg daje ci w wyobraźni twoją rodzinę na Boże Narodzenie przy wigilijnym stole. Jak jesteście razem z żoną, przytulacie się, wasze dzieci są szczęśliwe, uśmiechnięte, dostajecie, wymieniacie się prezentami i ty zaczynasz wierzyć w to, że twoja rodzina będzie ocalona i że nie rozpadnie się. I zaczynasz, jako że to rodzi się w twojej wyobraźni, rodzi się twoja wiara, zaczynasz działać w tym kierunku i nagle za rok dokładnie to się dzieje. Możesz, lekarze ci mówią, wiesz, ta choroba już jest na śmierć, to już jest koniec, nie masz żadnych szans, czytasz w internecie, wszyscy mówią to samo, że w 98% kończy się śmiercią. Ty mówisz, koniec już po mnie, ale modlisz się i nagle Duch Święty ci pokazuje ciebie zdrowego. Zaczynasz widzieć siebie zdrowego, chwytasz się Bożej obietnicy. Bóg może przyjść przez obietnicę ze słowa, Bóg może przyjść przez słowo prorocze, Bóg może przyjść przez sen, przez jakąś wizję i zaczynasz widzieć siebie zdrowego. I mimo, że wszystkie sygnały i wszystkie głosy mówią co innego, to ty wiesz, że Bóg do ciebie mówi, będę zdrowy, będę zdrowy. Chwytasz się Bożej obietnicy, widzisz siebie uzdrowionym i nie przyjmujesz, odrzucasz te wszystkie kłamstwa i te wszystkie plany diabelskie, anulujesz, niweczysz i przyjmujesz Boże uzdrowienie. Wielu ludzi doświadczyło cudów w ten sposób. Łonem naszego ducha jest wyobraźnia i tam się rodzi wiara. Ale jeśli nie widzisz siebie osobą, jako osobę uzdrowioną, to pewnie nic nie stanie. Słyszałem, jak Andrew Womack, słyszałem pewne nauczanie, jak on opowiedział o pewnym ewangeliście, który głosił Ewangelię i modlił się o chorych. I przyjechał do pewnego kościoła i była tam żona pastora, która była ślepa, po prostu nie widziała. I ona jakoś tak, jako że wiele razy się o nią modlono, różni ludzie się o nią modlili, nie doświadczyła, to jest autentyczna historia, nie doświadczyła nigdy uzdrowienia, ona nawet nie chciała przeżywać tego ponownego zranienia, że ktoś się o nią będzie modlił i znów się nic nie stanie. A więc tak unikała tego ewangelisty. I w pewnym momencie jakoś tak się stało, że on ją zobaczył, mówi: pastorze, chcemy się modlić o tą kobietę, o twoją żonę. I on mówi, będę się o ciebie modlił i jak skończę modlić się, to otworzysz oczy i sprawdzimy. I on się o nią modli pierwszym razem i mówi do niej, sprawdź, czy widzisz. Ona otworzyła oczy. A ona mówi, no nie widzę. Mówi, jeszcze raz, zamknij oczy i teraz będę się modlił i ja ci powiem, kiedy możesz otworzyć oczy. Więc się modli się o niej, nie mówi jej, że ma otworzyć oczy i pyta się, czy już widzisz. Więc ona otworzyła oczy, żeby sprawdzić, czy widzi. Mówi, nie. Ja nie powiedziałem ci, czy ty już, żebyś otworzyła oczy, tylko czy widzisz. A ona jeszcze raz zamknęła oczy, jeszcze raz się modlił. I po raz trzeci powiedział, zanim powiedział, otwórz oczy, mówi, czy widzisz. Więc otworzyła oczy. Mówi, czy ja ci powiedziałem, żebyś otworzyła oczy? Ona w ogóle mówi, ale o co ci chodzi? A mówi, czy widzisz siebie widzącą, kiedy masz zamknięte oczy? Czy już w swojej wyobraźni, w swojej wierze, w swoim duchu, w swoim sercu, już widzisz siebie widzącą? A mówi, jak już zobaczysz siebie, to wtedy dopiero otwórz oczy. A więc modlisz się jeszcze raz. A mówi, i czy widzisz? No jeszcze nie. A mówi, to dalej się modlimy. Jeszcze raz się o nią modli. A mówi, a teraz już widzisz? A mówi, tak, widzę siebie widzącą. Otwórz oczy. Otworzyła oczy, widzę. I to był cud. Absolutny cud. Wyobraźnia jest łonem ducha. Jeśli zostało tam, zrodziła się tam wiara, została poczęta i ona się rozwija, to wtedy ona wyprodukuje cud. Bez względu, w jakim miejscu znajdujesz się. Problem czasami polega, wiecie, ja trochę, to o czym mówię, to jest ten facetem, który trochę przeszedł w życiu, bo miałem guza w mózgu, miałem raka złośliwego, przeczułem wiele różnych bitew, ale nigdy się nie poddałem i powiedziałem, Boże, chcę mieć wiarę do przełomu nad rakiem i nad nowotworami. I teraz się o to modlę. Mieliśmy teraz wczoraj pokoje uzdrowienia, była osoba chora, dwie osoby, które były chore na raka. Modliliśmy się o nie. Myślę, że jedna z nich była dotykana i ona odczuła wyraźnie, że coś się dzieje od razu, jak modliliśmy się. Ale to jest coś, o co się modlę. Panie, chcemy widzieć przełomy nad rakiem. Nie nad grypą, ale nad rakiem, nad nowotworami. Musimy to widzieć, jak Bóg czyni te cuda, jak Bóg dokonuje tego. Ale te rzeczy się pierw dokonują w środku, w duchu. Kiedy to zaczynasz widzieć, tych ludzi uzdrowionych, kiedy modlisz się o nich, oni będą uzdrowieni. Okej, chcę przyspieszyć, bo już powinniśmy powoli zbliżać się do lądowania. Dam wam przykład, jak to działa w praktyce, na przykładzie tej książki, gdzie ją tutaj miałem, Czwarty wymiar, pastora Yonggicho. Pastor Yonggicho rozpoczął swoją pracę jako pastor w latach 50., kiedy Korea była bardzo, bardzo biednym krajem, z bardzo niskim PKD. I on sam był również bardzo, 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 bardzo biednym pastorem, bardzo biednym misjonarzem. I w pewnym momencie, jako że on głosił ludziom, którzy żyli w slumsach w tym czasie, bardzo biednym, mówi, Boże, ja sam żyję tak jak ci ludzie w slumsach. Nie mam biurka, nie mam krzesła w swoim pokoju, śpię na jakimś materacu na podłodze. Nie mam roweru nawet, nie mam jak do nich jeździć. Mówi, Boże, daj mi rower, daj mi biurko i daj mi krzesło. Chyba trzy rzeczy, tak. Rower, biurko i krzesło. Modlił się o to i uwierzył, że Bóg mu to da. I w tym momencie wielbił Boga. Panie, dziękuję Ci, że masz dla mnie rower, krzesło i biurko. Skończył się modlić, powiedział amen i zaczął czekać, bo wiara zawsze oczekuje. Czekał tydzień, miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Minęło 6 miesięcy i nic się nie stało. Ani biurka, ani krzesła, ani rowera. A więc był tak rozbity, przyszedł do Boga, zaczął płakać, wylewał przed Bogiem swoje serce i mówi, Boże, przyspiesz tą odpowiedź na tę moją modlitwę, bo czas płynie, a ja ciągle nie mam roweru, nie mam biurka i nie mam tego krzesła. To są cytat z tej książki. Jeśli kiedykolwiek spełnisz moją prośbę, proszę, zrób to szybciej. Wtedy Bóg objawił mu właśnie tą tajemnicę czwartego wymiaru i powiedział, że zrobi, że popełnia pewien błąd, że modli się tak jak większość chrześcijan, bardzo, bardzo ogólnikowo. I Bóg mówi, wiesz ile jest rowerów? Wiesz ile jest różnych krzeseł? Wiesz ile jest różnych biurek? O jakie biurko ci chodzi? O jakie krzesło? Czy nie wiesz, co Słowo Boże mówi, że wiara jest substancją rzeczy jasno określonych? I teraz on korzystał z Biblii New King James Version. I w tym wersecie dokładnie tak to jest zacytowane, tak, cytuję, tak to jest zapisane. Wiara jest substancją rzeczy jasno określonych, których się spodziewamy. I on nie określił jasno. I on mówi, wow, Boże, to teraz jeszcze raz się pomodlę. I on miał w swoim sercu takie pragnienie, żeby mieć konkretne biurko. I powiedział mu, Panie, daj mi biurko, które będzie z filipińskiego mahoniu, krzesło, które będzie mieć metalową ramę i będzie na kółkach. I daj mi rower ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy te koreańskie były słabe. Mówi, daj mi ze Stanów Zjednoczonych, bo to najlepsze rowery z przerzutkami. I o konkretne takie rzeczy się modlił. I po paru dniach modli się i nic się nie dzieje. Pomodlił się o konkretne rzeczy. A one ciągle nie przychodzą. A więc przychodzi do Boga i mówi, Panie, moja wiara słabnie. Bo modliłem się o to, już konkretnie określiłem, a ciągle nie widzę tego roweru, nie widzę tego biurka mahoniowego i nie widzę tego krzesła na kółkach. I wtedy Bóg mu pokazał jeszcze jeden werset, jeszcze jedną bardzo ważną prawdę, która jest zapisana w Rzymian 4,17. I tam jest napisane, że Bóg, który ożywia umarłych i nazywa rzeczy, których nie ma, jakby były. To jest właśnie historia Abrahama. o Abrahamie, który uwierzył w Boga, który ożywia umarłych i nazywa rzeczy, których nie ma, jakby były. Inne tłumaczenie SMP, te, które ja obecnie korzystam, mówi, że Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ale King James Version mówi, że Bóg ożywia umarłych i nazywa rzeczy, których nie ma, jakby były. Jeszcze raz powiem, powtórzcie za mną, nazywa rzeczy. A więc on uchwycił to, on odkrył tą tajemnicę i na następnym dniu, kiedy głosił kazanie w kościele, zwrócił się do kościoła i powiedział: słuchajcie, dzięki Bożemu błogosławieństwu mam biurko wykonane z filipińskiego mahoniu, piękne krzesło z matolowymi ramkami i kółkami na dole oraz rower z przerzutkami wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Chwała Bogu, wszystkie te przedmioty otrzymałem. I to powiedział tym ludziom. Bo on odkrył, że Bóg nazywa rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On nazwał je, powiedział, że je ma i podziękował Bogu. Po nabożeństwie przychodzi do niego trzech chłopaków, takich chłopców, i mówią: pastorze, czy moglibyśmy zobaczyć te rzeczy? A on mówi: Boże, przecież oni teraz roznoszą wszystkim w Korei, że ja jestem kłamcą, że pastor mówi, że ma jakieś rzeczy, których nie ma. Co ja mam tym chłopakom powiedzieć? Ja, to jest wszystko w tej książce, czwarty wymiar. To jest Mariusza książka, to już nie można mu wybierać. I on mówi: chodźcie do mojego pokoju i zobaczycie. Zabrał ich do pokoju. Chłopcy tam weszli, rozglądają się. Mówi: pastorze, ale tu nic nie ma tego biurka. W ogóle nie ma żadnego roweru. Ani krzesła metalowego na kółkach. I wtedy Duch Święty mu dał pomysł, jak przedstawić tą duchową prawdę tak, aby oni uwierzyli. Posłuchajcie, jeden z tych chłopców jest dzisiaj pastorem największego kościoła Bożego w Chrystusie w Korei. Oni uchwycili tę tajemnicę. I oto co powiedział do tego właśnie człowieka, do tego chłopca, powiedział Jongicho. Zadam ci kilka pytań. Jeśli potrafisz na nie odpowiedzieć, pokażę ci te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, i zadał to pytanie. Jak długo byłeś w łonie swojej matki, zanim przyszedłeś na świat? A ten chłopiec mówi: 9 miesięcy. Okej, a co tam robiłeś przez ten czas? Na niego patrzy i mówi: rosłem. Ale nikt ci nie widział? I chłopiec mówi: nikt mnie nie widział, ponieważ byłem wewnątrz mamy. Wtedy Jongicho im wyjaśnił. Widzisz, gdy wczoraj się modliłem o biurko, o krzesło i o rower, wtedy przez moc Ducha Świętego począłem te wszystkie rzeczy w moim duchu. I to tak, jakby one były we mnie, ale jeszcze ich nie widać, ale one już rosną. A ten chłopiec mówi: aha, tak. I oni wyszli, ci chłopcy z jego pokoju, i wszystkim w mieście rozpowiedzieli taką pogłoskę, że pastor jest w ciąży z rowerem, z biurkiem i z krzesłem. Autentyczna historia, możecie o tym przeczytać. Parę tygodni później Dawid Jongicho otrzymał dokładnie to, o co się modlił. Otrzymał filipińskie mahoniowe biurko, krzesło w jakiejś ramie metalowej na kółkach i od misjonarki z Ameryki otrzymał rower amerykański z przerzutkami. Wszystko to się dokonało. Ale pierw on musiał począć, potem musiał to utrzymać. I dopiero potem to się urodziło. Amen. Czy to nie jest niesamowita historia? A więc wyobraźnia jest łonem ducha. I to w niej rodzi się wielka wiara. Zakończę, jako że już muzycy przyszli i to znaczy dla mnie, że już muszę kończyć. Ale wiecie, że jeszcze tu i się spotkamy? Kto z was wierzy, że się tu i spotkamy i możemy ten temat jeszcze bardziej zgłębić? Chwała Bogu. Więc pewnie przyjdziecie za jakiś czas jeszcze. I zakończę taką, bo nie powiedziałem o tym Jakubie, tak? Więc jeszcze wrócę do Jakuba. Zabrakło mi czasu. Czytałem o pewnej, nie wiem kto o tym powiedział, albo kto to powiedział, ale sobie zanotowałem taką definicję wyobraźni. Wyobraźnia to zdolność umysłu do tworzenia nowych pomysłów lub obrazów, które Bóg aprobuje i daje nam moc, abyśmy żyli dla Jego chwały i aby one się wypełniły dla Jego chwały. Wiecie, i tu jest różnica pomiędzy taką, nie wiem, nauką New Age, nauką pozytywnego myślenia, że ty sobie możesz to wyobrazić. Wyobraź sobie teraz, wiesz, siebie w czerwonym Ferrari. Wyobraź sobie, że obok ciebie siedzi żona twojego sąsiada. I ty możesz to zwizualizować. No, wiecie, no, świat ma wiele głupich pomysłów. Dlaczego? Bo diabeł zawsze jest kłamcą i kopiuje coś, co jest prawdą. Nie wiem, czy ktoś z was trafił na fałszywego dolara. Mieliście kiedyś? Ja kiedyś kupiłem 100 dolarów, to była jedna dolarówka, ktoś to sfałszował. Jeżeli gdzieś znajdujesz falsyfikat, możesz być pewny, że gdzieś jest, też jest oryginał. Oryginał. A dlaczego diabeł kopiuje i tworzy różne fałszywe nauki, New Age i różne inne rzeczy? Bo są duchowe prawdy, są tajemnice wiary. I diabeł próbuje sfalsyfikować coś, co jest prawdą, ale próbuje, aby ludzie to używali dla złych rzeczy, nie dla Bożej chwały. Ale jeśli coś jest gdzieś, ktoś o tym mówi i to działa, nawet jeśli jest niewierzący, to znaczy, że gdzieś jest początek. A początek jest w tym, jak Bóg nas stworzył. Stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. On dał nam wyobraźnię. Chce, aby nasza wyobraźnia była uświęcona. Dlatego też, kiedy mówimy o uświęconej wyobraźni, to mówimy o zdolności umysłu do tworzenia nowych pomysłów lub obrazów, które Bóg aprobuje albo które od Niego pochodzą. Dawid Jogiczo zaczął wyobrażać sobie na początku setki, a potem tysiące ludzi zbawionych miesięcznie. Nie mówię o setkach na rok. Miesięcznie setki, a potem tysiące miesięcznie. I zaczął się modlić o te rzeczy, które Bóg wkładał jako Bożą wkładał do jego wyobraźni. I doszedł do momentu, w którym jego kościół liczył około miliona, prawie milion wiernych w jednej parafii, w jednym zborze. Nie w kampusach, ale w jednym miejscu prawie milion ludzi zgromadzało się, aby wielbić Boga. Bóg dokonywał cudów, uzdrowień, wskrzeszeń zmartwych. To był kościół bardzo charyzmatyczny, dlatego Dawid Jogiczo już jest w niebie, ale kiedy żył na ziemi, miał możliwość doświadczyć niesamowitego cudu Bożego pomnożenia i oglądał Jego chwałę. Powstańmy, wierzę, że to Bóg chce uwolnić w nas. Pewnie wrócimy jeszcze do tego tematu wyobraźni. Może będziemy mówili o Jakubie. Myślę, że to są bardzo ciekawe tematy i na pewno nie wyczerpaliśmy ich dzisiaj. A teraz pomodlimy się o naszą wyobraźnię. Teraz gdybym powiedział, pomódlmy się o wyobraźnię i powiedział, połóż ręce swoje na głowie, to ja nie wiem, czy wyobraźnia jest w głowie. Nie wiem, czy to jest tu, czy to jest tu. Gdzieś to jest. Ale myślę, że chodzi o wyobraźnię, którą Bóg rodzi w naszym duchu. Umieszcza coś w naszym duchu. Coś, co może począć w tobie. I są rzeczy, może teraz, które wydają ci się niemożliwe. Czy ktoś ma jakąś przed sobą wyzwanie albo coś, co wydaje ci się niemożliwe, co wydaje ci, że nie jesteś w stanie to zdobyć albo posiąść? Może to jest uzdrowienie. I lekarze mówią, nie, to już jest koniec, to już jest nieuleczalna choroba. Cokolwiek by to nie było, czy to są finansowe rzeczy, czy to są jakieś wyzwania w rodzinie, czasami małżeństwo jest tak rozwalone, że już nie da się go poskładać, czasami to są kwestie związane z uzdrowieniem i lekarze mówią, już nie możesz być uzdrowiony. Ale chcę ci powiedzieć, dla Boga wszystko jest możliwe. Więc chciałbym, żebyśmy teraz modlili się. Zamkniemy swoje oczy i poprosimy Duchu Święty przyjść i umieść obraz tego, co ty chcesz zrobić w tej sprawie. I poproś, żeby Duch Święty dał ci wyjście. Poproś, żeby dał ci obraz tego, co On chce uczynić w twoim życiu. Alleluja. Ojcze w niebie, modlę się o każdą osobę, która słuchała tego słowa. Panie, modlę się, abyś przyszedł do ich życia i abyś objawił im obietnice swoje. Abyś objawił im, Panie, obraz tego, co ty chcesz dokonać, co jest twoją wolą dla ich życia. Nie to, co diabeł umieścił w nich, ale modlę się, abyś zniszczył, Panie, zniszczył ten zły obraz, demoniczny obraz, który szatan umieścił w wyobraźni tak, że widzą się biednymi, widzą się porzuconymi, odrzuconymi, widzą się chorymi, widząc siebie oddzielonymi i samotnymi. Ojcze, usuń ten kłamliwy, diabelski obraz i umieść tam Boży obraz, umieść tam to, co ty masz dla nich, umieść tam w ich wyobraźni, Panie, błogosławieństwo, umieść tam uzdrowienie, umieść tam, Panie, powodzenie materialne, umieść tam błogosławieństwo w ich domach, w ich rodzinach, cokolwiek dzisiaj oni potrzebują. Umieść, Panie, obraz tego, co masz dla ich życia. Ojcze, obraz tego, co Ty aprobujesz, obraz tego, co jest Twoją wolą. I modlę się, aby to zostało poczęte w ich łonie. Ojcze, modlę się, aby to rosło, aby to przyniosło poród duchowy, aby mogli widzieć, że te rzeczy się wypełniają dla Twojej chwały. Ojcze, to jest moją modlitwą o każdą osobę w imieniu Chrystusa Jezusa. A wszyscy powiedzieli na tę modlitwę amen, amen, amen. A teraz jeszcze jedna modlitwa. Kiedy umrzesz, a wiecie, że to się stanie, w większości przypadków stanie się w życiu każdego z nas, chyba że Jezus wróci. Kiedy umrzesz, czy jesteś pewny swojego zbawienia? Czy widzisz się w objęciach Ojca, w objęciach Jezusa? Czy widzisz siebie jako osobę, która spędzi z Jezusem wieczność? Ja nie widziałem siebie zbawionym do 22 roku życia. Miałem natomiast inny sen, sen, który się bardzo często powtarzał. Często widziałem, jak spadam w przepaść i często budziłem się zlany potem, zanim upadłem na ziemię. Jeden z moich znajomych, kiedyś o tym opowiadałem, powiedział mi, że słyszał o takim człowieku, który też miał taki sen i potem uśniło mu się, że spadł na dół. I jak spadł, to dopiero się obudził. Mówi, parę dni później umarł. Pewnie z tobą będzie tak samo. Wiecie, ja byłem przerażony. Jak pojawił się sen, to ja już się budziłem po prostu zlany potem. I przyszedł moment, w którym moi przyjaciele się nawrócili i opowiedzieli mi o Jezusie. Przyszedłem wtedy do kościoła i kiedy oni zaczęli uwielbiać Boga, śpiewali wtedy taką piosenkę, to nie gwoździe Ci przybiły, lecz mój grzech. I wtedy miałem obraz Jezusa, który mnie kocha. Jezusa, który umarł za moje grzechy. Ale miałem też obraz tego, że to moje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. A myślisz, że Jezus z innego powodu umarł na krzyżu jak z Twojego? To Twoje grzechy przybiły Go do krzyża. I to jest coś, co Bóg chce umieścić w Twoim Duchu Świętym, bo Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Potrzebujesz przekonania od Ducha Świętego, abyś mógł przyjść i zawołać do Jezusa. Jeśli Duch Święty dzisiaj daje Ci takie przekonanie i Ty, kiedy patrzysz na siebie, możesz powiedzieć, nie mam pewności zbawienia, nie wiem, czy będę z Jezusem. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli dzisiaj Duch Święty Ci pokazuje miłość Boga, tego, że to, że On za Ciebie umarł na krzyżu, to znaczy, że On chce... On Cię powołuje i On chce, abyś dzisiaj przyjął Jezusa, abyś zawołał do Niego. Więc jeżeli chcesz, żebym się o Ciebie pomodlił i chcesz powiedzieć, Jezu, chcę być zbawiony, chcę, abyś dał mi życie wieczne, podnieś rękę, bo chcę zobaczyć, czy jest ktoś, o kogo mógłbym się o to teraz pomodlić. Więc jeżeli jesteś, to szybciutko, nie będziemy długo przeciągali tej modlitwy. Jeżeli chciałbyś dzisiaj przyjąć Jezusa, jeżeli nie masz pewności zbawienia i chcesz dzisiaj Mu oddać swoje życie, aby On Cię zbawił, to jest dla Ciebie moment. Jedna osoba. Kto jeszcze? Bo jest coś więcej. Druga osoba. Kto jeszcze? Jest więcej. Nie wiesz, jak długo będziesz jeszcze żyła, więc zrób to szybciej. Z tej strony. Kto z Was jeszcze dzisiaj chce oddać życie Jezusowi? Z tej strony. Czy jeszcze ktoś z Was? Czy Bóg do Ciebie mówi? Czy Bóg do Ciebie mówi? Jeśli tak, pomódlcie się ze mną tą modlitwą. Ojcze w niebie. Powtarzaj te słowa. Ojcze w niebie. Tak bardzo potrzebuję Jezusa, bo jestem zgubiony z powodu moich grzechów. Ale wierzę w to, że jesteś Synem Boga. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za mnie. Wierzę, że przelałeś swoją krew, aby mi przebaczyć. I teraz przyjmuję Ciebie i przyjmuję przebaczenie. Wyznaję Ciebie moimi ustami jako Pana i Zbawiciela i oddaję Ci całe moje życie. W imieniu Chrystusa Jezusa, Ojcze. Amen. Amen. Halleluja. Zaklaszmy dla tych osób. To jest najlepsza decyzja.